Powstała na przełomie XVIII i XIX wieku frenologia zakładała, że różne talenty i zdolności u ludzi rozwijają się w różny sposób i ma to odzwierciedlenie również w anatomicznych rozmiarach odpowiedniej części mózgu. Kiedy pewny przedmiot intelektualny rozwija się silniej, jego neuroanatomiczne podłoże również miało przyjmować większe rozmiary, a tym samym miało mieć wpływ na rozwój kształtu czaszki. W późniejszym czasie u frenologa można było nie tylko zamówić analizę swojego kształtu czaszki, żeby dojść do wniosku, jakie mamy zdolności, ale również puknięcie młoteczkiem we właściwą część głowy, które miało nam zagwarantować odpowiednią umiejętność bądź cechę. I tak wypukłość na przykład pomiędzy brwiami umieszczona nad nasadą nosa miała sugerować, że dana osoba jest indywidualistą. Natomiast język rzekomo znajdował się tuż pod lewym okiem. Do frenologii powstało wiele ciekawych podręczników, m.in. Wood's Practical Character Reader, który pozwala zidentyfikować idealnego kandydata na męża na podstawie jego profilu. I choć dziś wiemy, że frenologia nie działa, nie oznacza to, że nie ma w niej ziarnka prawdy. Gdzie w takim razie znajduje się w mózgu język? I czy podbijając komuś oko możemy mu wyświadczyć lingwistyczną przysługę? O tym w dzisiejszym odcinku. Nazywam się dr Anna Jelec, a to jest podcast Językoznawstwo. Choć frenologia to pseudonauka, wiemy, że wiele funkcji w mózgu jest zlokalizowanych, to znaczy powiązanych z jego konkretną częścią. To nie jest do końca tak, że mózg to po prostu buła z galaretki. To znaczy tak, mózg jest bułą z galaretki, ale ta buła ma konkretne części, które służą do konkretnych rzeczy. Przenieśmy się teraz na chwilę do Stanów Zjednoczonych w połowie XIX wieku. Jest 13 września 1848 roku. Phineas Gage pracuje jako kierownik przy budowie toru kolejowego w pobliżu miasteczka Cavendish w stanie Vermont. Tego dnia Gage ulega spektakularnemu wypadkowi. Kiedy przygotowywał ładunek wybuchowy w wydrążonym otworze, aby usunąć fragment ściany skalnej, Gage na chwilę zamyślił się. Chwilę później znajdujący się w otworze pręt o długości 1 metra, średnicy ponad 3 cm i wadze 6 kg został wystrzelony w górę, prosto w twarz Gage'a. Pręt przebił czaszkę robotnika, a potem poszybował dalej. Po pewnym czasie znaleziono go niemal 30 metrów od miejsca wypadku. Dlaczego o tym mówimy? No cóż, wypadek nie był śmiertelny, wprost przeciwnie. Mimo, że pręt przeleciał przez jego oczodół i przód czaszki, Gage po kilku minutach odzyskał przytomność, był w stanie mówić i dał się zawieźć do domu. Po stosunkowo krótkiej rekonwalescencji udało mu się wrócić do pracy na budowie. Ale osoba, która wróciła, to nie był ten sam spokojny i uprzejmy Phineas Gage. Po wypadku Gage stał się porywczy, wulgarny, niezdolny do konsekwentnego dążenia do celów. Choć wcześniej pracownicy znali go jako osobę pracowitą i zrównoważoną, teraz Gage dostawał ataków gniewu zupełnie niespodziewanie albo zaczynał rzucać przekleństwami, tak jakby zupełnie nie mógł się kontrolować. W rezultacie po krótkim czasie stracił pracę i musiał zacząć podróżować jako atrakcja w cyrku. Przypadek Gage'a jest interesujący, ponieważ jest to jeden z pierwszych udokumentowanych dowodów na to, że to właśnie uszkodzenie płatów czołowych mózgu może wpływać na osobowość i interakcje społeczne jednostki. Wcześniej uważano powszechnie, że ta część mózgu nie odgrywa jakiejś szczególnej funkcji w tworzeniu osobowości. Przypadek ten został szczegółowo opisany przez neurologa Antonio Damasio. Jest on m.in. autorem przeciekawej książki Błąd Kartezjusza. To właśnie Damasio uznał, że przypadek Phineasa Gage'a to historyczny moment w badaniu powiązania pomiędzy mózgiem a zachowaniem. Był to również pierwszy trop, który pozwolił naukowcom wpaść na ślad tego, gdzie język znajduje się w mózgu. Większość z nas zapewne zdaje sobie sprawę z tego, że mózg to dwie półkule. Nie każdy jednak wie, że te dwie półkule łączy głównie znajdujący się pomiędzy nimi wyrostek modzelowaty, po łacinie corpus callosum. To właśnie wyrostek modzelowaty odpowiedzialny jest przede wszystkim za przesyłanie sygnału pomiędzy półkulami. A jest to bardzo ważne zadanie, ponieważ prawa strona naszego ciała jest generalnie obsługiwana przez lewą półkulę i odwrotnie. Co więcej, wiele funkcji mózgu cechuje tak zwana lateralizacja. Wiedza ludowa z internetu mówi nam, że lewa półkula mózgu to ta analityczna, a prawa to ta kreatywna. Ale to nie do końca tak. Bo z jednej strony to prawda, lewa półkula jest na przykład lepsza w odczytywaniu sekwencji niż prawa. Z drugiej strony nic nie jest takie proste, jak chciałyby tego kolorowe grafiki w internecie. Mózg ludzki jest niesamowitym organem. Ale i tak pozostaje wciąż jeszcze bardzo wiele pytań, na które nie znamy odpowiedzi. Ale wróćmy do lateralizacji. Lateralizacja oznacza, że niektóre umiejętności wykorzystują struktury zlokalizowane w konkretnej półkuli mózgu. Dla przykładu, umiejętności językowe wykorzystują przede wszystkim struktury znajdujące się w lewej półkuli mózgu. Ale jak to zwykle z mózgiem bywa, nic nie jest takie proste i lateralizacja umiejętności językowych zależy od bardzo wielu czynników. Na przykład od tego, którą rękę mamy dominującą. Osoby praworęczne, których jest najwięcej, mają obszary językowe zazwyczaj zlateralizowane w lewej półkuli mózgu. Natomiast jeżeli mowa jest o osobach leworęcznych albo oburęcznych, to sytuacja jest bardziej złożona. W 2002 roku Szaflarski i współpracownicy zbadali lokalizację obszarów odpowiedzialnych za wykorzystanie języka w grupie osób praworęcznych, leworęcznych i oburęcznych. U prawie 80% uczestników obszary językowe znajdowały się w lewej półkuli. U 14 język położony był symetrycznie w obu półkulach, natomiast u 8% język znajdował się w półkuli prawej. Co ciekawe, wśród uczestników leworęcznych i oburęcznych znaleziono najwięcej osób, u których obszary językowe nie znajdowały się w lewej półkuli. Kiedy więc będziemy za chwilę szukać swoich obszarów językowych, to zadanie słuchaczy leworęcznych czy oburęcznych będzie znacznie trudniejsze. U Was bowiem język znajdować się może po lewej, po prawej albo w obu półkulach mózgu. Okej, no to gdzie ten język jest? Tradycyjnie mówi się o czterech tak zwanych obszarach językowych. Są to obszar Broki, obszar Wernikego, zakręt kątowy i wyspa. Każde z tych miejsc odpowiedzialne jest za część funkcji, które pozwalają nam z języka korzystać. Co prawda znany językoznawca Noam Chomsky często odnosi się do tak zwanego organu językowego, jednak pozostaje nam mieć nadzieję, że jest to zaawansowana metafora, bowiem w mózgu możemy mówić raczej o obszarach językowych niż o jednym organie w stylu nerka. I tak na przykład zakręt kątowy odpowiedzialny jest za łączenie różnych informacji, które pozwalają nam zrozumieć dane pojęcie. Wyspa, położona tuż pod korą mózgową, odpowiedzialna jest za wiele istotnych funkcji, w tym na przykład ruch, emocje czy samoświadomość, ale ma również znaczenie w przetwarzaniu bodźców językowych. Pozostałe dwa obszary to obszar Broki i obszar Wernikego. Zostały tak nazwane na cześć naukowców, anatomów, którzy zaproponowali ich istnienie i zbadali ich znaczenie dla języka. Pierre Paul Broca To XIX-wieczny Francuz, który był anatomem, lekarzem i antropologiem. To właśnie Broca opisał przypadek pacjenta, który był w stanie zrozumieć język, ale utracił umiejętność posługiwania się nim. Przypadkiem opisanym przez Brocę był Louis-Victor Le Bornier, zwany również Tan. Dlaczego Louis-Victor Le Bornier nazywał się Tan? No cóż, takie przezwisko dali mu inni pacjenci szpitala, w którym pracował Broca, ze względu na fakt, że było to jedyne słowo, którym Le Bornier się płynnie posługiwał. To właśnie u niego Broca po raz pierwszy zaobserwował, że utrata umiejętności mówienia nie musi iść w parze z utratą rozumienia języka. Tan rozumiał wszystko, co się do niego mówi, a jednak nie zmieniało to faktu, że jemu samemu mówienie z czasem przychodziło z coraz większą trudnością, aż w końcu zupełnie utracił możliwość używania języka. Kolejnym przypadkiem opisanym przez Brocę był Lazare Lelong. Ten 84-letni mężczyzna trafił do szpitala z podejrzeniem demencji. Okazało się jednak, że tak naprawdę utracił umiejętność używania prawie wszystkich słów. 5 słów, którymi wciąż był w stanie się posługiwać, to między innymi jego własne imię, tak, nie, zawsze, oraz słowo oznaczające po francusku 3. Obserwując tych pacjentów, Broca opisał zjawisko, które później nazwano jego nazwiskiem, tak zwaną afazję Broki. Polega ona na całkowitej lub częściowej utracie możliwości produkowania języka, czy to mowy, pisma, a nawet znaków języka migowego. Jednocześnie afazja Broki nie wpływa na języka rozumienie, co oznacza, że pacjenci są w stanie wciąż zrozumieć, co się do nich mówi, a nie są w stanie się komunikować. We wczesnych stadiach afazji Broki pacjenci tracą możliwość wykorzystywania słów gramatycznych, ale wciąż są w stanie posługiwać się słowami, które niosą ze sobą bezpośrednie znaczenia, takimi jak rzeczowniki czy czasowniki. Co oznacza, że jednym z pierwszych objawów afazji Broki jest tak zwana mowa telegraficzna. Osoba dotknięta afazją Broki może więc produkować bardzo dużo słów nie mających ze sobą gramatycznych powiązań, dając podobny efekt jak czytanie telegramu. Broca odkrył, że u osób, które wykazywały tego rodzaju trudności z produkcją języka, występowało uszkodzenie tylnej części zakrętu czołowego dolnego. Ten obszar mózgu nazwano później ośrodkiem Broki. Kolejny ośrodek odpowiedzialny za mowę w mózgu zidentyfikowany został przez Karla Wernickego. Wernicke urodził się w XIX wieku w Tarnowskich Górach. Wernickemu znane były wyniki badań Broki, które wiązały produkcję języka z konkretnym rejonem mózgu. Zauważył on jednak, że nie zawsze problemy językowe wynikają z uszkodzenia tego konkretnego miejsca. Co więcej, czasami afazja objawiała się inaczej. Wernicke odkrył u swoich pacjentów problemy z rozumieniem języka. I tak Wernicke opisał przypadki pacjentów, którzy co prawda mówili płynnie i biegle, ale kompletnie bez sensu. Powiązał to z uszkodzeniem w tylnej części zakrętu skroniowego górnego płata skroniowego kory mózgu. Obecnie obszar ten nazywany jest ośrodkiem Wernickego, a afazja wynikająca z jego uszkodzenia nazywana jest afazją Wernickego. Osoba, u której zdiagnozowano afazję Wernickego, będzie mówiła płynnie i szybko, ale jednocześnie bez sensu. Tego typu mowę określa się mianem żargonu, bądź z angielska word salad, sałatki słownej. Co więcej, taka osoba najczęściej nie ma świadomości tego, iż jej wypowiedź nie ma sensu, więc może nam z przekonaniem mówić o tym, że wnioskuje o utworzenie konglomeratu taczkowego i nie mieć pojęcia, że dla nas ten komunikat jest niezrozumiały. Dzieje się tak dlatego, że obszar Wernickiego to obszar odpowiedzialny za zrozumienie języka, a więc jego uszkodzenie sprawia, że własnej mowy możemy nie rozumieć. No dobrze, spróbujmy teraz odszukać nasze własne obszary językowe. Najtrudniej będzie nam z wyspą. Jest to bowiem struktura położona w głębi mózgu, pod warstwą kory mózgowej. Jest to symetryczna struktura, stosunkowo duża i położona, tak jak mówiłam, pod warstwą kory. Aby wyobrazić sobie więc, jak ta wyspa wygląda, najprościej będzie po prostu posłużyć się wyszukiwaniem obrazów w wyszukiwarce na hasło insular cortex, insula lub wyspa. Dalej mamy zakręt kątowy. Zakręt kątowy można znaleźć, jeżeli złapiemy się za lewą stronę głowy. I oczywiście zakręt kątowy znajduje się po obu stronach, ale nas interesuje ten z lewej jako ten odpowiedzialny za język. A więc mniej więcej, jeżeli przesuniemy rękę o grubość 4 palców nad ucho, nad czubek ucha, powinniśmy mniej więcej trafić na to miejsce, gdzie zakrętu kątowego w mózgu można by szukać. Kawałek poniżej znajduje się obszar Wernickiego. Natomiast jeżeli przesuniemy dłoń o kilka palców do tyłu, natrafimy na obszar Broki. Tak jak wspominałam, zadanie to jest znacznie trudniejsze dla tych z Was, którzy są leworęczni bądź oburęczni, bo tak naprawdę pozostaje Wam zgadywać, w której półkuli znajdziecie obszary językowe, a może są one w obu. Dziedzina, która zajmuje się badaniem języka i tego, jak wyglądają te procesy w mózgu, to neurojęzykoznawstwo albo neurolingwistyka. Stworzenie tego terminu przypisuje się Edith Crowell Traeger, Henry'emu Hekanowi i Aleksandrowi Wurie. Pierwsze badania opisywane jako neurolingwistyczne przeprowadzono w późnych latach 40. ubiegłego wieku i w latach 50. Słowo neurolingwistyka po raz pierwszy pojawiło się w tytule książki Aleksandra Wurie, który był słynnym rosyjskim neurologiem i neurolingwistą. Jego eksperymenty wciąż są bardzo ciekawe, choć muszę przyznać, że kiedy czytałam jego książkę w języku polskim, to trochę miałam mieszane uczucia na temat jego badań, a w szczególności tych, w których śledził ruch gałki ocznej, przyklejając do nich malutką elektrodę. Błe. Użyteczne dla nauki, ale błe. Nie zmienia to faktu, że obecne badania neurolingwistyczne są super ciekawe. Neurolingwiści badają m.in. lokalizację różnych procesów językowych, w jaki sposób różne rejony mózgu wchodzą ze sobą w interakcję przy przetwarzaniu języka, albo w jaki sposób w mózgu przetwarzany jest język inny niż język rodzimy użytkownika. Neurolingwistyka bada również powiązanie rozwoju języka z rozwojem poznawczym dzieci, śledząc zależności pomiędzy tym, jak rozwija się mózg, a tym, jak dane dziecko mówi. Co więcej, neurojęzykoznawstwo, podobnie jak wczesne badania Broki i Wernickiego, w dużym stopniu interesuje się tym, co się dzieje, kiedy w mózgu coś pójdzie nie tak i procesy językowe napotkają na trudności. A więc dużą częścią badań neurolingwistycznych są badania nad takimi zaburzeniami jak afazja czy dysleksja. Badania językoznawcze nad tym, jak wyglądają procesy językowe w mózgu, są jednak ciekawe nie tylko dlatego, że mózg wpływa na język, ale również dlatego, że to język może wkształtować mózg. Badania naukowe, m.in. te przeprowadzone przez Lerę Boroditsky, sugerują bowiem, że język, którym się posługujemy, będzie miał wpływ na nasze umiejętności poznawcze. Co więcej, badania nad dwujęzycznością pokazały nam, że sam fakt, że mówimy więcej niż jednym językiem, również będzie miał wpływ na nasz ogólny rozwój poznawczy. Opublikowane w 2016 roku badania Ellen Białystok sugerują, że osoby, które posługują się więcej niż jednym językiem, będą starzały się w sposób inny niż osoby jednojęzyczne, a konkretnie później u nich mogą pojawić się objawy demencji czy Alzheimera. Oznaczałoby to, że język nie jest oddzielną umiejętnością, a raczej jest czymś, co zmusza nas mózg do ogólnego wysiłku, trochę jak taki kognitywny crossfit. Od momentu, kiedy naukowcy uważali, że wystarczy uderzenie młoteczkiem pod okiem, aby zwiększyć naszą biegłość językową, minęło sporo czasu. Jeśli chodzi o zależność języka od mózgu, wciąż mamy wiele pytań. Wiemy jednak mniej więcej, w których obszarach odbywają się procesy odpowiedzialne za rozumienie i tworzenie mowy i co stanie się, kiedy te obszary ulegną uszkodzeniu. Historie takich ludzi jak Phineas Gage, któremu zmieniła się osobowość w wyniku urazu głowy, czy Louis-Victor Le Bornier o pseudonimie Tan, ponieważ było to jedyne słowo, którego potrafił używać, udowadniają nam naocznie, jak istotną rolę pełni mózg, zarówno dla naszej osobowości, jak i dla naszych umiejętności językowych. Badania pokazują nam również, że jeżeli używamy aktywnie więcej niż jednego języka, posługując się nim biegle i na co dzień, mamy większą szansę uniknąć objawów Alzheimera czy demencji. Nauka języków nie tylko otwiera przed nami zupełnie nowy świat, ale również może chronić przed chorobą. Podcast Językoznawstwo wspierany jest przez projekt Kolaboratorium UAM, program szkoleniowy dla mieszkańców regionu. Realizowany jest w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Kolaboratorium oferuje wiele fascynujących kursów prowadzonych przez pracowników UAM, które serdecznie polecam. Zajrzyjcie na stronę kolaboratorium.amu.edu.pl.